Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O poszanowanie świątecznego charakteru niedzieli zaapelował Benedykt XVI. Papież mówił też o warunkach dobrej modlitwy.
Klękając do toczenia modlitwy, bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego.
Zaczniemy od relacji z audiencji środowej. Następnie na kanwie Watykańskiej Konferencji zastanowimy się nad tym, jak nie być ślepym na niewidomych w Kościele.
W skali świata cały naród tak duży jak na przykład naród polski to są osoby niewidome. Dopiero wtedy rozumiemy, jak bardzo to zjawisko jest dotkliwe, jak bardzo jest bolesne.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Modlitwa nie jest podobna do innych czynności człowieka. Jest ona bowiem tajemniczym działaniem Boga w nas, obecnością Jego Ducha. Mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Papież rozpoczął nowy cykl kateches poświęconych modlitwie w listach świętego Pawła z Tarsu. Odnosząc się do doświadczeń apostoła narodów, zauważył, że w modlitwie, bardziej niż w innych życiowych sytuacjach, doświadczamy naszych ograniczeń i słabości. Stajemy bowiem wobec wszechmocy i transcendencji Boga. Doświadczenie to otwiera nas jednak na bezgraniczne zaufanie Bogu, podkreślił papież. Jego katecheza o modlitwach w listach Pawłowych została streszczona również po polsku.
Są to akty uwielbienia, dziękczynienia, błogosławieństwa, prośby, ujęte często w lapidarnej formie jako wprowadzenia lub zakończenia listów. Apostoł narodów podkreśla, że modlitwa jest darem Boga. W listach do Rzymian, Koryntian, Galatów wyjaśnia, że Boży Duch sam pragnie kierować naszą modlitwą i postępowaniem. Oświeca nasz umysł, przenika serca, prowadzi z nami dialog. Jeśli się na to zgadzamy, przebywa w nas Chrystus, doświadczamy wolności od grzechu i zła, przeżywamy radość dzieci Bożych, potrafimy cierpliwie znosić przeciwności życia i cierpienie. W obliczu trudności zawierzmy wszystko Chrystusowi, pamiętając, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić.
Rozważając tekst z listu do Rzymian, Benedykt XVI zwrócił uwagę na trzy konsekwencje modlitwy ożywianej przez Ducha Świętego. Są to otwarcie na potrzeby innych, nawiązanie trwałej i niezniszczalnej relacji z Bogiem, a przede wszystkim doświadczenie prawdziwego wyzwolenia, podkreślił papież.
Przede wszystkim dzięki modlitwie ożywianej przez Ducha jesteśmy w stanie porzucić i przezwyciężyć wszelkie formy strachu lub zniewolenia, żyjąc autentyczną wolnością dzieci Bożych. Bez modlitwy karmiącej każdy nasz dzień znajdujemy się w stanie opisanym przez świętego Pawła. Nie czynimy dobra, które chcemy, ale czynimy zło, którego nie chcemy. Wyraża się w tym wyobcowanie człowieka, nasza zraniona na skutek grzechu pierworodnego wolność. Apostoł pragnie, abyśmy zrozumieli, że to nie przede wszystkim nasza wola może nas wyzwolić z przeżywanych przeciwieństw, ani też prawo, lecz Duch Święty.
Do tematu dzisiejszej katechezy papież nawiązał też w słowie do Polaków.
Witam uczestniczących audiencji pielgrzymów polskich, bracia i siostry. Klękając do toczenia modlitwy, bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego. Święty Paweł nam przypomina, że sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Prośmy Chrystusa, by wspierał naszą modlitwę mocą swego Ducha, opromieniał ją swoim światłem, uczynił ją zgodną z wolą Bożą. Wam wszystkim tu obecnym i waszym bliskim serca błogosławień.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI wystosował apel w sprawie rodzin i poszanowania niedzieli jako dnia wolnego od pracy.
Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodzin, ustanowiony przez ONZ i poświęcony w tym roku równowadze między dwoma kwestiami, które są ze sobą ściśle powiązane, między rodziną i pracą. Praca nigdy nie może być dla rodziny przeszkodą, lecz powinna ją wspierać i jednoczyć, pomagać jej, by mogła się otworzyć na życie oraz uczestniczyć w życiu społeczeństwa i Kościoła. Bardzo pragnę, aby niedziela, Dzień Pański i co tygodniu tygodniowa Pascha była dniem odpoczynku i okazją do umocnienia więzi rodzinnych.
I legami familiari.
Biorąc pod uwagę ogromną skalę zjawiska, jakim jest brak wzroku, problem niewidomych często jest niedostrzegany we współczesnym świecie i Kościele. Wskazano na to podczas Watykańskiej konferencji poświęconej sytuacji ludzi niewidomych i niedowidzących. Spotkanie, w którym uczestniczyli lekarze, duszpasterze, nauczyciele i sami niewidomi, zorganizowała Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.
Podczas tej konferencji uświadomiłem sobie jedną rzecz.
Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.
Że chociaż niewidomi nie widzą świata, to świat, a zwłaszcza świat ludzi wierzących, stara się zobaczyć niewidomych, stara się zobaczyć ich problemy, dostrzec samą ich obecność w świecie, ale także w Kościele. I konferencja to była możliwość przyglądania się tej rzeczywistości, temu zjawisku z bardzo różnych stron. I to przesądza o bogactwie tej konferencji. Inna rzecz, którą sobie uświadomiłem, to skala tego zjawiska. Na świecie żyje ponad 30 milionów niewidomych. I 4 razy tyle, czyli ponad 120 milionów osób niedowidzących i słabowidzących. Więc jeżeli to sobie uświadomimy, to można by powiedzieć tak, że w skali świata cały naród tak duży jak na przykład naród polski, to są osoby niewidome. Dopiero wtedy rozumiemy, jak bardzo to zjawisko jest dotkliwe, jak bardzo jest bolesne. Można było sobie również uświadomić skalę dysproporcji, asymetrii, jaka istnieje, jeżeli chodzi o rzeczywistość osób niewidomych. Mianowicie w Afryce około 1% całej populacji to są właśnie osoby niewidome, więc na 100 osób jedna osoba niewidoma to jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście w krajach bardziej rozwiniętych, tak jak w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii, ten odsetek jest znacznie mniejszy i być może nie do końca uświadamiamy sobie skalę tego zjawiska.
Objęłyśmy opieką półroczne dzieci, tak zwaną wczesną interwencją.
Siostra Irena Sikorska, przełożona generalna sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża, zgromadzenia znanego z opieki nad niewidomymi w Laskach.
I zajmujemy się do 18 roku życia i dłużej, potem jest duszpasterstwo, które właściwie obejmujemy opieką jak gdyby całe życie człowieka niewidomego. Tak to zakłada nasza matka założycielka Elżbieta Róża Czacka. To jest też duża pomoc dla rodziców, że wiedzą, jak z takim dzieckiem postępować, czego od dziecka wymagać, jak go uczyć, żeby dziecko w pełni się rozwijało, żeby swoim rozwojem nadążyło za dziećmi widzącymi. Więc mamy wczesną interwencję, mamy przedszkole, mamy szkołę podstawową, szkołę średnią, zasadniczą i właśnie tak dzieci przygotowane, te zdolniejsze, spokojnie mogą iść na studia i sobie zupełnie dobrze radzą. Czy jest państwowa pomoc taka, jaka nam się należy, ale to nie pokrywa w całości naszych kosztów, także dużo pieniędzy zdobywamy kwestując, prawda, na dzieci. Ale my nie jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce. Są jeszcze inne ośrodki państwowe, więc jak gdyby ta opieka się rozkłada. W tej chwili w Polsce jest takie dość modne integracja już z dziećmi widzącymi. Także nawet po naszej szkole, już po gimnazjum, dzieci zdolniejsze trafiają do szkół już masowych i już funkcjonują razem w społeczeństwie widzących zwyczajnie.
Największą zasługą matki Czackiej i całego dzieła Lasek jest to, że w czasach dla Polski bardzo trudnych, to jest przełom XIX i XX wieku, matka powiedziała: człowiek niewidomy jest człowiekiem społecznie użytecznym.
Ksiądz Andrzej Gałka, krajowy duszpasterz niewidomych.
Zmieniła diametralnie podejście do człowieka niewidomego. Uczyniła z Lasek nie tyle dzieło charytatywne, które się ma opiekować dziećmi niewidomymi, ale które ma wychowywać razem widzących i niewidomych. To jest jedno z wcześniejszych dzieł w Europie, które powstało. I to jest jej największa zasługa i bezsprzecznie całe podwaliny później pod istnienie duszpasterstw niewidomych w Polsce. Chcę powiedzieć, że największą organizacją, która zrzesza osoby niewidome w Polsce, jest Polski Związek Niewidomych, dużo młodszy od Lasek. Laski liczą już ponad 100 lat. Związek Niewidomych w ubiegłym roku obchodził 60-lecie. Był to twór bardzo wyraźnie wtedy komunistyczny po wojnie, ale tak jak wszystko, tak i to zmieniło się w tej chwili to diametralnie. I tak naprawdę całe duszpasterstwo niewidomych w Polsce opiera się, oprócz Lasek oczywiście, bo tutaj to jest niekwestionowane, to o tym nie ma w ogóle co mówić. Pierwszy krajowy duszpasterz niewidomych wyszedł z Lasek. Wszyscy my, byli i ja obecny duszpasterze, jesteśmy związani z Laskami, w ogóle inaczej tego nie wyobrażam. Ale chcę powiedzieć, że to duszpasterstwo powszechne niewidomych opiera się właściwie o struktury Polskiego Związku Niewidomych. My nie potrzebujemy w Polsce katolickich organizacji niewidomych. Mamy tak dobre relacje z Polskim Związkiem. To są ludzie nasi. To są ludzie, którzy przychodzą do kościoła, prości ludzie w całej Polsce. Ta struktura, przypomnę, jest taka, że jest zarząd główny, są okręgi odpowiadające województwom i potem są koła. Właśnie na tych kołach wszystko się opiera. To duszpasterstwo powstało w 1957 roku z woli księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zresztą ksiądz kardynał, dając po wojnie siostrom kościół świętego Marcina w Warszawie na Starym Mieście, jak wyszedł z więzienia, to mu władze dały ruiny właściwie kościoła, zdecydował, że tam będzie się też mieściło w klasztorze sióstr właśnie Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych. Siostry są współpracownikami, współtworzącymi całe to duszpasterstwo. Jesteśmy razem. I w każdej diecezji powinien być, niestety nie we wszystkich diecezjach są powołani przez biskupów duszpasterze niewidomych. To widać bardzo też wyraźnie podejście poszczególnych biskupów do tej sprawy. Ale załóżmy, że w każdym powinny być duszpasterstwa niewidomych i taka wspólna koordynacja. Jakoś to idzie i idzie chyba nie najgorzej. Były takie próby, żeby Laski wciągnąć do takiej europejskiej organizacji katolickiej FIDACA, ale wtedy Laski podziękowały też za to i wszyscy widzieliśmy, że to nie ma co, żeby nie podzielić na tych lepszych katolików i na tych gorszych, którzy, prawda, więc powtarzam, po tych moich 18-letnich doświadczeniach ja nie widzę potrzeby tworzenia czegoś.
W naszym uniwersytecie prowadzone są badania nad duszpasterstwem nadzwyczajnym, które jest uzupełnieniem duszpasterstwa zwyczajnego. Między innymi prowadzone są badania nad duszpasterstwem niewidomych i słabowidzących.
Ksiądz Dariusz Lipiec, kierownik Katedry Organizacji Duszpasterstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jednym z problemów, którym zajmujemy się w naszych badaniach, jest na nowo zdefiniowanie miejsca osób niewidomych i słabowidzących we wspólnocie Kościoła. Ponieważ myśmy się przyzwyczaili do tego, że osoby niepełnosprawne, w tym niewidome, słabowidzące, są przedmiotem troski innych, przede wszystkim osób widzących, pełnosprawnych. Natomiast jak gdyby pomijano aspekt podmiotowości tych osób, są to osoby obdarzone godnością dzieci Bożych, godnością ludzką, są one w pełni podmiotami ludzkimi, a więc ich miejsce w społeczeństwie, a także w Kościele jest w pełni podmiotowe. Pan Bóg obdarzył ich im właściwym powołaniem, w którym owszem wpisana jest niepełnosprawność i wpisane jest cierpienie, ale one mają swoją własną rolę do odegrania w społeczeństwie i w Kościele. Dlatego też Kościół zmierza i powinien zmierzać upodmiotowienia tych osób, a więc pomóc im w tym, żeby znalazły należne im miejsce w Kościele i w świecie, co postulowała już Matka Czacka, o czym pisał także ksiądz Fedorowicz, a co ciągle jest pewnym niezrealizowanym postulatem. Zastanawiamy się nad tym, co zrobić we współczesnych czasach, aby ci ludzie zajęli im właściwe miejsce we wspólnocie Kościoła, przede wszystkim w ich własnych parafiach, ponieważ to jest miejsce, w których one spotykają się z Bogiem, w którym słuchają Słowa Bożego, przyjmują sakramenty, realizują chrześcijańską miłość braterską i zmierzają wspólnie do Boga, budują tę wspólnotę ludzi wierzących. Te osoby także mają swoje miejsce w społeczności ludzkiej, są nie tylko dla innych użyteczne, ale w pełni mogą również zrealizować swoje człowieczeństwo. Oczywiście czasy, w których pracowała Matka Czacka i w których pracował ksiądz Korniłowicz, były znacząco różne od współczesnych. ale potrzebne są właśnie pewne programy, potrzebne są kierunki działania zmierzające do umożliwienia tym osobom zajęcia należnego im miejsca w Kościele i w społeczeństwie.
Dwie rzeczy są już bezsprzecznie pozytywne. Pierwsze, w ubiegłym roku Konferencja Episkopatu Polski wydała list, w którym poleca wszystkim proboszczom, aby wpuszczali do kościołów ludzi niewidomych z psami przewodnikami. Były znane sytuacje, i to wcale nie jednostkowe w Polsce, kiedy ksiądz nie wpuszczał niewidomego do kościoła na mszę świętą z psem przewodnikiem. Teraz jest to już załatwione, wszyscy biskupi na konferencji się na to zgodzili. Druga sprawa dotycząca może nie wprost tylko niewidomych, ale głucho niewidomych, to jest sprawa nagłośnienia w kościołach. Bo my mówimy tutaj o ludziach niewidomych tylko, ale jest jeszcze na szczęście niewielka grupa ludzi głucho niewidomych, czyli ludzi, którzy mają resztki wzroku i resztki słuchu, albo mają resztki wzroku nie mając nic słuchu, albo odwrotnie. Więc duszpasterstwo takich ludzi jest absolutnie najtrudniejsze ze wszystkich. No i teraz u nas też zaczęła się w Polsce taka akcja, żeby księża proboszczowie w kościołach, to nie jest żaden wielki wydatek, robili tak zwane pętle indukcyjne, żeby było kilka ławek, gdzie głucho niewidomy może przyjść, stanąć z takim swoim aparatem i normalnie wszystko słyszeć. To są takie bardzo miłe i pozytywne oznaki. Wracając do lasek, Matka Czacka mówiła o ludziach niewidomych na duszy i na ciele. Jakkolwiek priorytetem w laskach była sprawa niewidomych dzieci czy niewidomych w ogóle fizycznym w niewidzeniu, to bardzo szybko okazało się, że we współpracy też ze sługą Bożym księdzem Władysławem Korniłowiczem zdecydowano, że to ma być miejsce, ośrodek, gdzie ludzie niewidzący na duszy, niewidzący sercem spotkają Pana Boga. I rzeczywiście to, co zrobił ksiądz Korniłowicz w laskach, to jest absolutnie ewenement na skalę, myślę, że nie tylko Polski. Tam jeszcze przed II wojną światową, a więc dawno przed Soborem Watykańskim II, były pierwsze takie oznaki spotykania się z ludźmi niewierzącymi, ale nie na zasadzie, że wy jesteście ci gorsi, ale tam wielu ludzi w laskach odzyskało wiarę albo uwierzyło po raz pierwszy. O tym też trzeba pamiętać, kiedy mówimy o laskach, że to jest taka szczególna oaza, myślę, w II Rzeczpospolitej, ale i po wojnie, to jest miejsce, gdzie wielu ludzi niewierzących spotkało Pana Boga i kilka z pierwszych sióstr to właśnie były siostry, które przyszły do księdza Korniłowicza jako niewierzące dziewczyny. Efekt końcowy był taki, że zostały siostrami zakonnymi. Więc to jest jeszcze wielkie dzieło lasek. Kolejnym takim wielkim dziełem lasek to jest sprawa ekumenii. To tam się naprawdę wszystko zaczęło. Ksiądz kardynał Wyszyński, który był wychowankiem ojca Korniłowicza w jakimś mierze, przez całą wojnę był właściwie w laskach. Potem, kiedy jeszcze przed Soborem, to on właśnie pod wpływem Korniłowicza, Fedorowicza, zdecydował, że te pierwsze kroki ekumeniczne w Polsce były możliwe. To też jest dzieło lasek, o tym też warto pamiętać.
Myślę, że ważny jest ciągle postulat integracji eklezjalnej niewidomych. Mówimy o integracji społecznej i dosyć dużo mówi się o tym w ostatnich czasach. Natomiast potrzeba również i integracji eklezjalnej niewidomych. Chodzi o to, aby przygotować samych niewidomych, co też się często robi, do pracy w społeczeństwie ludzi widzących. Natomiast społeczeństwa ludzi widzących nie bardzo się przygotowuje na niewidomych. Ludzie widzący często, nie znając niewidomych i specyfiki ich życia, zwyczajnie się ich boją. Stąd też prowadzi to do wykluczenia społecznego. Dotyczy to również niestety społeczności kościelnych, także parafialnych. Ludzie niewidomi nieczęsto są członkami parafialnych rad duszpasterskich, chórów parafialnych, nieczęsto również na płaszczyźnie parafialnej zaangażowani są w ruchy i stowarzyszenia religijne, a to jest podstawowe miejsce, w których oni urzeczywistniają swoją religijność, są zaangażowani we wspólnotę Kościoła i w tym naturalnym niejako dla nich miejscu powinni oni żyć i powinni realizować swoje powołanie.
O sytuacji ludzi niewidomych w polskim społeczeństwie i Kościele mówili uczestnicy Watykańskiego Sympozjum zorganizowanego przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, a poświęconego właśnie problemowi niewidomych. I tą relacją kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.